No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. I jak zawsze, bardzo się cieszę z tego spotkania i bardzo Wam dziękuję, że chcecie posłuchać kolejnej historii, a nawet dwóch, bo dzisiaj będą dwie krótsze trochę historie. Kochani, jak zawsze zaczynamy od paru komentarzy, jak zawsze od pięciu. Więc proszę posłuchajcie o kilku waszych sytuacji, o słuchaniach, jeżeli tak to można nazwać. Pierwszy komentarz od Emilki, który jest trochę komentarzem do tego naszego ostatniego spotkania. Jeżeli słuchaliście, może pamiętacie o historii dosyć potłuczonej miłości, gdzie pojawił się Radek. I taki komentarz Emilii, bardzo ważny, bo mnie też to zaintrygowało. Emilia pisze tak. Ale halo, halo! Dlaczego Radek udawał, że nic się nie stało i kazał jej zabrać te nogi? No! Czy on to jakoś wytłumaczył? Bardzo proszę o kontynuację historii. Dokładnie. Nie pojawiło się wytłumaczenie w tej historii, dlaczego Radek tę jej nogę z siedzenia odrzucił, więc jeżeli możecie to jeszcze, drodzy autorzy, w sensie autorko głównie, wytłumaczyć, to bardzo proszę, bo ja też jestem ciekawy, skąd to nożne odrzucenie. Bożenka tak pisze. No, słucham jak zwykle w pracy, kręcąc sushi. Bożenko, jak to przeczytałem, wiedziałem, że ten komentarz musi paść, bo sushi to jest to. Lubię słuchać i później modlić się za osoby, którym robię jedzenie. Jak ojciec kiedyś będzie w Aleksandrowie, zapraszam do mojej suszarni, Tenshi, po japońsku znaczy anioł. To lokal świętego Maksymiliana. On jest patronem, pomysłodawcą i założycielem. Pozdrawiam z całego serca wszystkich słuchających. Bożenko, jeżeli będę gdzieś w Aleksandrowie, jak przypuszczam, pewnie chodzi o Aleksandrów Łódzki, tak? To może kiedyś zajadę do Tenshi, bo ja sushi bardzo, bardzo lubię. Gosia tak pisze. A ja słucham historii potłuczonych na pustym dworcu PKP. W środku nocy, wracając z trasy, już się nie wstydzę. Super, Gosiu, że byłaś na naszym spotkaniu. Jeszcze trochę spotkań przed nami. Wiem, kochani, że nie ma już biletów, ale jeszcze mamy 2 tygodnie tej trasy, więc bardzo będę się cieszył, jeżeli z wieloma z Was jeszcze się spotkam. Mam nadzieję, że bezpiecznie, Gosiu, wróciłaś do domu w środku nocy z tej trasy. MG Kamińscy, taki komentarz od nich. No a my w śpiworach, w namiocie dachowym, z widokiem na nocne Krosno słuchamy. 2 naleśniki, lat 9 i 11, i 2 po 40, oraz pies też w psiworku. Korzystamy, bo weekend piękny, a jutro nie trzeba iść do szkoły. Dziękujemy, że jesteś z nami, ojcze Adasiu. To ja dziękuję, że wy słuchacie i jesteście z nami na tych podcastach. I kochani, jeszcze jeden komentarz od Magdaleny. Tak pisze Madzia. Słucham tej historii i specjalnie przełączyłam się ze Spotify na YouTube, żeby napisać komentarz. Kroję pigwę, z której później będzie pyszny syrop do herbaty z cynamonem. Mozolna praca, bo pigwa twarda. Pestki strzelają po całej kuchni, ale warto. Herbata z takim syropem smakuje wyjątkowo w zimowe wieczory. Jak słyszeliście w tym komentarzu, dlatego też jak przeczytałem, kochani, nasze podcasty są dostępne też na różnych tych podcastowych platformach, na przykład jak Spotify, aczkolwiek ja oczywiście bardzo wolę, jak słuchacie na YouTubie i jak piszecie komentarze, ale jeżeli Wam wygodnie na różnych podcastowych platformach, to tam jak najbardziej również można nas słuchać, ale i tak potem wejdźcie na YouTuba i zostawcie jakiś komentarz, albo łapkę w górę, albo cokolwiek innego. Jeżeli chcecie znaleźć listę tych podcastowych różnych platform, znajdziecie je w opisie pod filmem. Kochani, to tyle komentarzy na początek. Teraz oczywiście będzie czołóweczka, a potem będą dwie historie. No to zapraszam na nutę czołówkową. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Ani, co w bagno nieczystości wlazła. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, zapraszam Was na dwie historie dzisiaj. Ten tytuł, który Wam przed momentem podałem, odnosi się do drugiej historii, bo druga historia będzie o Ani, ale najpierw historia pierwsza, historia Malwiny. Chyba nie widzę nigdzie prośby o zmianę imienia, dlatego będzie o Malwinie. To będzie bardzo piękna historia, taka pogodna też i myślę, że dobrze, takich też potrzebujemy. Posłuchajcie proszę, co napisała do mnie Malwina. Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. O, ktoś tu się nauczył, ładnie widać. Drogi Adasiu, piszę na ty, ponieważ jesteśmy rówieśnikami. Od kilku lat towarzyszysz mi w gotowaniu, prasowaniu, sprzątaniu, zasypianiu i tak dalej. Słuchając wczoraj przed snem historii potłuczonych, pomyślałem, że ja mam ci do opowiedzenia swoją historię. Od zawsze byłam w bliskim kontakcie z Bogiem. Już jako dziecko postanowiłam sobie, że zostanę baletnicą albo zakonnicą. No, ciekawy zestaw. Ponieważ urosłam za wysoka, musiałam zrezygnować z tańca klasycznego, natomiast siostrą zakonną nie zostałam. No właściwie z prostego powodu, bo się zakochałam. Miałam 16 lat, on 18. Po raz pierwszy zobaczyłam go na stadionie lekkoatletycznym. Wysoki, przystojny, od razu przykuł moją uwagę. Co więcej, pomyślałam, gdyby to był mój mąż, to jakie wysokie byłyby nasze dzieci. No, dobry argument za byciem z kimś. Nigdy wcześniej nie, ani później nie miałam już takiej myśli względem innego mężczyzny. No ciekawe, ciekawe. Zaczęliśmy razem trenować skok wzwyż. Było przy tym dużo śmiechu, zabawy i w ogóle flirtowania. Po 3 latach oświadczył mi się, a po 2 kolejnych wzięliśmy ślub. Pamiętam, jak na godzinę przed uroczystością mój tata zadał mi pytanie, czy jestem pewna, że chcę za niego wyjść. Przecież nie muszę. Bardzo chciałam. Oczywiście, jak to w małżeństwie, nie zawsze było idyllicznie. Na przykład kilka miesięcy po ślubie, po jednej z kłótni, powiedziałam mojej mamie, że chcę się z nim rozstać, wrócić do domu. Moja mama powiedziała mi wtedy, że pępowina została odcięta, że teraz założyłam już swoją rodzinę i mam o nią dbać. No to musiałam dbać. Masz bardzo mądrą mamę, Malwinko, i bardzo mamę pozdrawiam. Bardzo ładnie ci powiedziała. Dokładnie tak. Wzięłaś, zostajesz. Przez kilka lat po ślubie, konia, wiem, że to nie takie proste, ale okej. Przez kilka lat po ślubie nie zachodziliśmy w ciążę i muszę przyznać, że byłam zaskoczona. Od zawsze wydawało mi się, że będę młodą mamą i że urodzę 3 dzieci do 30. W końcu się udało. Szczęśliwa, w 10. tygodniu ciąży poszłam do ginekologa. Niestety okazało się, że płód się nie rozwija, serduszko nie bije, poroniłam. Potem kolejne 2 lata niepewności, aż przyszedł na świat nasz upragniony syn. Miałam ukończone 28 lat. Pomyślałam, no cóż, moje marzenie o 3 dzieci przed 30 już się nie zdąży ziścić. Tu muszę przerwać. Jak sobie to czytałem po raz pierwszy, kiedy patrzyłem na tę historię, mówiłem sobie, Boże, ludzie to mają te wszystkie takie te dziwne wyobrażenia, tak? Ona musi mieć 3 dzieci przed 30. Mówię, tak? Coś innego? Jeszcze może baloniki albo fikołka zrobić? Przepraszam, Malwinko, nie obraź się na mnie, ale zawsze właśnie jak czytam takie nasze wyobrażenia o życiu, nie? Że mamy taki plan. Przed 30 muszę mieć 3 dzieci. To mi się daje, Boże, jacy my jesteśmy dziwni. Jak mnie potem ta historia zaskoczyła, posłuchajcie. Przypomnę, miałam 28 lat i pomyślałam, no cóż, moje marzenie o 3 dzieci przed 30 już się nie zdąży ziścić. Po niecałym roku byłam w kolejnej ciąży. Pamiętam, jak dzień przed wizytą u lekarza powiedziałam mężowi, co my teraz zrobimy? Mieszkaliśmy wtedy z moją umierającą na raka babcią. Synka karmiłam jeszcze piersią, a to proszę, kolejna ciąża. Nie wiem, czemu powiedziałam mu również wtedy, a w sensie do męża, a co my zrobimy, jak to będą bliźniaki? Odpowiedział, żebym się nie martwiła, poradzimy sobie. Okej, więc poszłam do ginekologa i znowu miałam tą samą myśl, co poprzedniego dnia. Zaznaczam, że nie myślałam o tym w poprzednich 2 ciążach, że ta ciąża może być mnoga. Powiedziałam nawet lekarzowi, żeby dobrze sprawdził, czy tam nie ma przypadkiem 2 płodów. On powiedział, że są. Przepraszam, że co? No, że są. Jednak to naprawdę było zaskoczenie. Wróciłam do domu, przepełniona radością, ale i przestraszona. Cieszyłam się, że poprzedniego dnia mąż tak mnie pocieszał. To mnie podnosiło na duchu. Potem się oczywiście okazało, że ani przez chwilę nie brał moich obaw. Na poważnie, tylko tak powiedział. No właśnie. Ciąża bliźniacza, zwłaszcza taka jak nasza, czyli jednojajowa, jednokosmówkowa, jest nazywana patologiczną. Musiałam być częściej badana, były obawy, że mogę jej nie donosić. Nieszczęśliwie pod koniec 1. trymestru zaraziłam się cytomegalią, chorobą, która w tej wczesnej fazie ciąży może zrobić niesłychanie poważne zniekształcenia płodu. Zawierzyłam to wszystko Bogu. Dziewczynki urodziły się duże i zdrowe. Nasza radość i wdzięczność były wielkie. Co więcej, nasze córeczki przyszły na świat w styczniu, a ja dopiero za 2 miesiące miałam skończyć 30 lat. 3 dzieci przed 30 załatwione. No słuchaj, muszę przyznać, że jak to przeczytałem, Malwinko, to mi się zrobiło głupio. No właśnie, zaplanowała i dostała. Pan Bóg jest cudowny. Tak pisze dalej Malwina. Wtedy Pan Bóg dał mi jeszcze jeden prezent, taki urodzinowy. Wszystkie moje urodziny wypadają zawsze w Wielkim Poście. I tylko te jedyne, 30, były dokładnie w Wielkanoc, 23 marca. Z wdzięcznością zaplanowałam na ten dzień chrzciny naszych córeczek i tak świętowaliśmy Wielkanoc, podwójne chrzciny i moje 30. urodziny. Dzisiaj mija już ponad 13 lat od tamtego dnia. Dzieci rosną, my się powoli starzejemy. Przepełnia mnie wdzięczność za to wszystko, co Bóg nam daje, za naszą cudną rodzinę. I tak sobie myślę, że ja bym nawet nie zaplanowała tak pięknego scenariusza jak ten, który napisało nam życie. Pozdrawiam cię, Adasiu. Pozdrawiam was wszystkich, drodzy słuchacze. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a najbardziej kochajcie Boga. Malwina. Malwinko, bardzo dziękuję za tą historię. Bardzo dziękuję za to, no właśnie, że Pan Bóg tak czasem przedziwnie spełnia te marzenia ludzi, nie? Które mogą się mogli wydawać takie, Boże, po co tak marzyć, nie? A tu Pan Bóg, proszę. Za późno? To będą dwojaczki. Przypuszczam, że jakbyście nie mieli żadnego, miałabyś 29 lat, to pewnie Pan Bóg wam trojaczki dał. On tak czasem robi. Piękne to jest. Bardzo dziękuję, Malwino, za tę twoją pogodną i dobrą historię. Wiele już wam czytałem historii, tak, o dzieciach, które tracimy. One są oczywiście strasznie smutne, ale potrzebujemy, myślę, i takich, i takich. I takich, gdzie przed 30 rodzi się trójka dzieciaków. Kochani, jeszcze jedna historia, bo tak jak wam mówiłem, dzisiaj dwie takie krótsze. Ta druga już nie będzie, znaczy nie, w sumie to będzie bardzo wesoła, chociaż będzie przez duży ból. Bardzo ważna historia. To jest historia, która napisała mi siostra zakonna. Poprosiła o zmianę imienia. To imię oczywiście zmieniłem. Bardzo ci, siostro, dziękuję za twoją wiadomość, za to, że napisałaś do mnie tę historię. Posłuchajcie, proszę, historię siostry Anny. Aczkolwiek ta historia się w sumie wydarzyła, zanim jeszcze została siostrą. Ale posłuchajcie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen, siostro. Kochany ojcze Adamie, moja historia... chyba nie banalna, choć sama już nie wiem. W dzisiejszym poplątanym świecie nic nikogo już nie dziwi, nie gorszy. Mam na imię Anna. W sensie inne imię i pozdrawiam cię twoim prawdziwym imieniem, siostro. Ale będzie Anna oczywiście. Pochodzę z takiej wzorowej, mogłoby się wydawać, rodziny, takiej sterylnej. Nic nigdy nie brakowało. W sensie materialnym rodzice troszczyli się, aby wszystko mi zapewnić. W zamian za to ja miałam się tylko dobrze uczyć, mieć same piątki i tak rzeczywiście było. W moim domu nie rozmawiało się jednak o uczuciach, przeżyciach, problemach, rozterkach. Czułam się zawsze bardzo samotna. Muszę jeszcze zaznaczyć, że mój starszy o 9 lat brat nigdy nie zaakceptował mojego pojawienia się na świecie i zawsze czułam jego nienawiść do mnie. Naprawdę, nie żartuję, ojcze, to była nienawiść. On przez 9 lat był wychowywany jako jedynek, jako mami synek. Bardzo mi ubliżał, był w stosunku do mnie agresywny. I mam naprawdę tylko takie wspomnienia z dzieciństwa z tym moim bratem. Będąc w pierwszej klasie liceum, weszłam w żywą, osobową, osobistą relację z Jezusem. Wtedy go tak naprawdę odkryłam i pokochałam. Po maturze bardzo pragnęłam wstąpić do zgromadzenia. Moje serce się wyrywało po prostu. Jednak napotkałam stanowczy sprzeciw rodziców i nie miałam odwagi, aby się im przeciwstawić. Skąd znam tę historię, siostro? Poszłam na studia, mając nadzieję, że moje chęci zakonne z czasem mi po prostu miną, skoro nie mogę ich zrealizować. Jasne, jasne. Wakacje przed pierwszym rokiem studiów okazały się być bardzo znaczące dla mojego życia. Wyjechałam w góry, piękne polskie góry. Zamieszkałam w domu wczasowym, który należał do firmy, w której pracował mój tata. Pan kierownik tego domu wczasowego był znajomym taty. Ja też go znałam, bo parę lat wcześniej byłam już tam z rodzicami na wczasach. Teraz jednak byłam sama, młoda, skromna, zakochana w Jezusie, spragniona miłości i ciepła dziewczyna. Pan kierownik, dajmy mu na imię Tomasz, był niezwykle ciepłym i otwartym człowiekiem, co sprawiało, że chciało się przebywać w jego towarzystwie. Bardzo się więc ucieszyłam, gdy pewnego wieczoru zaprosił mnie na herbatkę. Myślę, że wszyscy się domyślacie, że to nie było zaproszenie na herbatkę. To jest niesamowite. Jak pisze dalej Ania, niestety, nie skończyło się na herbatce. Nie wiedziałam nawet kiedy, nie wiedziałam jak to się stało, ale doświadczyłam wtedy chyba po raz pierwszy bliskości cielesnej. W głowie mi huczało, byłam jak sparaliżowana i tylko ta myśl, Boże, co ja robię? Jezus, mój Jezus, zdradzam Jezusa. Zapomniałam jeszcze napisać, że pan Tomasz był o wiele starszy ode mnie, miał żonę i córki w moim wieku. Byłam rozdarta duchowo. Miotałam się, płakałam, a jednak co wieczór szłam do niego. Było coraz odważniej, coraz więcej. Nadszedł czas mojego wyjazdu, potem trudna spowiedź i obietnica, że nigdy więcej. A potem oczywiście znów wyjazd do niego. Cała droga wypełniona modlitwą o czystość. Jechałam, bo pragnęłam ciepła, zauważenia, ale nie seksu. Wracałam zawsze z ciężkim grzechem i tak to trwało przez 2 lata. W tym czasie miałam stałego spowiednika. Bardzo mi pomógł, próbował mnie wyciągnąć z tego błota i nigdy, przenigdy nie potępił. Ten kapłan naprawdę mnie kochał, a ja wciąż się miotałam, płakałam, grzeszyłam, spowiadałam i tak w kółko. Życzenia i wymagania seksualne pana Tomasza były coraz bardziej obrzydliwe, a ja byłam w stanie zrobić wszystko, byle tylko czuć się kochaną. Boże, jaka ja głupia byłam. I wciąż wyrzuty sumienia i myśli o Jezusie, o żonie Tomasza, o dzieciach, pełno łez. Po pewnym czasie powoli dochodziłam do wniosku, że wpadłam w sidła erotomana, człowieka, który naprawdę jest uzależniony od seksu. Miał stosy gazet porno, filmy porno, gadżety i te inne wszystkie dziwne rzeczy, a ja, skromna dziewczyna, tak bardzo nie pasowałam do tego świata. Z pomocą Pana Boga i mojego spowiednika podjąłem postanowienie. Nigdy więcej wyjazdów w tamto miejsce. Pamiętam ten dzień, kiedy mnie odwoził po raz ostatni. Łzy mi ciekły w obliczkach, lał deszcz. On nie wiedział o moim postanowieniu i o tym, że widzimy się po raz ostatni. Na szczęście, ojcze, wytrwałam. Choć na początku to było bardzo trudne. Kończyłam właśnie 2 rok studiów. Po jakimś czasie znów zaczął się we mnie odzywać głos powołania. Takie ciche zaproszenie Jezusa. Ciche, ale natarczywe. Myślałam sobie, Jezu, ty mi jeszcze ufasz? Po tym, co zrobiłam? Całe szczęście, że nigdy nie dopuściłam do utraty dziewictwa. Tego bym sobie chyba nie wybaczyła. Po skończonych studiach i obronie wstąpiłam, ojcze, do zgromadzenia. Jestem już w nim 20 lat. Jestem naprawdę szczęśliwą siostrą zakonną. Mam w sercu wdzięczność do Pana Boga za Jego wielkie zaufanie do mnie, za to, że chciał mieć mnie właśnie taką. Trochę przybrudzoną, ale tylko dla siebie chciał mnie mieć. Do dziś nie potrafię tego zrozumieć, ale naprawdę wiem, że jestem na swojej drodze. Najpiękniejszej drodze wybranej dla mnie przez Boga. Pozdrawiam Cię, ojcze Adasiu. Kochana siostro Anno, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za Twoją historię. Historię myślę, że w ogóle bardzo ważną. Aniu, to jest niesamowite, co potrafimy zrobić, szukając czułości, zauważenia, ciepła, być jakimś ważnym. To zdanie, które napisałaś, że byłaś w stanie zrobić wszystko, byle tylko czuć się kochaną. Koniec, to jest dokładnie tak. My nigdy nie grzeszymy, dlatego że chcemy grzeszyć. My nigdy nie wchodzimy w jakieś złe rzeczy, dlatego że mamy złe pragnienia. Nie, kochani, my zawsze szukamy miłości. Niestety nasze serce nas zwodzi, nasze serce nas próbuje przekonać, że rzeczy, które nie są miłością, które nie dają tego, czego szukamy, że one takie właśnie są. I to jest oszustwo szatana, to jest oszustwo złego. Aniu, tak naprawdę, w pewnym sensie, no w jakiś sposób zostałaś wykorzystana, nawet nie w pewnym sensie. To był starszy mężczyzna, który wykorzystał twoją potrzebę, twoje pragnienie, twoją młodość. Pewnie, że jesteś też odpowiedzialna za swoje własne decyzje i czyny, byłaś dorosłą kobietą, to jasne. Nie tak, że ktoś cię do czegoś zmuszał. Ale to jest właśnie to. Moi drodzy, chciałbym, żebyście zapamiętali z tej historii tak naprawdę jedno. U Jezusa nigdy nie tracimy szans. To zdanie, które Ania napisała na końcu, nie? Że Jezu, jak Ty możesz mi ufać? Jezu, jak Ty możesz, nie wiem, cokolwiek jeszcze chcieć ode mnie, dobrze na mnie patrzeć? Przecież ja takie rzeczy robiłam, tak? Kochani, Jezus nas nigdy nie skreśla. Mało tego. Jezus w ogóle jest jedyną drogą ucieczki od tych rzeczy, które nas niszczą. Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że jakiekolwiek wasza historia, jakakolwiek wasza przeszłość, jakakolwiek grzeszność wasza byłaby dla Jezusa nie do naprawienia. Byłaby dla Jezusa jakąś przeszkodą. Napisałaś, Aneczko, że tam dzięki Bogu nie straciłaś swojego dziewictwa, bo tego byś sobie nie wybaczyła. Oczywiście bardzo się cieszę, że tak się stało, w sensie, że ten grzech nie poszedł dalej. Ale Aniu, nawet gdyby tak się stało, Jezus i tak by cię wziął. Czytam to dlatego, że to jest, Aniu, pewnie o tym wiesz, no, to jest moja historia też, nie? Tylko moja poszła dalej. Moja poszła grubiej. A Jezus mnie chce. Jezus mnie chce bardzo. Jezus mnie kocha. Jezus mnie wybrał. Tak jak każdego z was, kochani. Wasze historie są dla Boga historiami poszukiwania Jego, poszukiwania miłości, poszukiwania ciepła, poszukiwania dobra. I oczywiście, że zło trzeba nazwać po imieniu. Oczywiście, że grzechy trzeba nazwać i nie udawać, że one nie były grzechami. To jest jasne. Ale Jezus nam zostawił cudowne lekarstwo. Tym lekarstwem jest spowiedź. On w tej spowiedzi chce oczyścić każde zło. Nawet jeżeli ktoś, tak jak Ania, czy tak jak ja, wejdzie w bagno, jakiekolwiek bagno, nieczystości albo czegokolwiek innego, kochani, bagna są różne, to Jezus nas chce z tego bagna wydobyć. To jest jedyna nadzieja, to jest jedyna pociecha, właśnie Jezus i Jego wydobycie nas z tego wszystkiego. Tylko trzeba przestać się oszukiwać, że sami potrafimy, że sami damy sobie radę. Super, Aniu, że spotkałaś tego dobrego spowiednika, który ci pomógł, który cię nie potępiał, który cię wyciągnął z tego, który ci pomógł przejść z Jezusem dalej. Janiu, bardzo się cieszę, że jesteś od 20 lat w zakonie i super, że jesteś szczęśliwą siostrą zakonną. Pewnie masz swoje problemy, tak jak każdy, wiem o tym. Wiem, bo sam jestem zakonnikiem, więc wiem, że bywa czasem bardzo ciężko, nie? Ale Jezus nas prowadzi. I kochani, o tym pamiętajcie. Jezus naprawdę nas prowadzi i jest przy nas. I cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek zakręty nasza historia by nie wchodziła, On jest przy nas i nas nigdy nie zostawi, nigdy nie opuści i zawsze będzie nas prowadził. Moi drodzy, to tyle chyba na dzisiaj. W tych dwóch, może niezbyt długich, ale myślę, że bardzo ważnych i pięknych historiach. Bardzo wam dziękuję za to kolejne podcastowe spotkanie, za to, że znowu możemy wspólnie słuchać. Słyszymy się oczywiście za tydzień w kolejnych potłuczonych historiach, a tymczasem miejcie się proszę najlepiej na świecie. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Błogosławię wam i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem, bączki.